Drodzy bracia, drogie siostry, myślę, że te słowa, które śpiewali przed chwilą, jak nigdy nie sam, tak jakby obiecał, mój Pan, mój Zbawiciel, i On wierny jest tej swojej obietnicy, i człowiek, który ufa, który oddaje, który zawierza swoje życie w Jego ręce, rzeczywiście nigdy nie jest sam, ale z Nim jest Jego Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Drodzy, chciałbym dzisiaj sobie i Wam zadać takie pytanie. O co prosimy naszego Pana? Myślę, że każdy człowiek wierzący w swoich modlitwach zasyła wiele prośb do żywego Boga. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie zliczyć tych wszystkich prośb, które kierowaliśmy do Bożego Świętego Majestatu. Były prośby, na które Bóg odpowiadał natychmiast. Odczuwaliśmy, odbieraliśmy się pełni entuzjazmu, dziękowaliśmy Najwyższemu Bogu. Były prośby, które zasyłaliśmy do Boga i w jakiś sposób trzeba było czekać na ten moment, w którym ujrzymy tą Bożą odpowiedź, może ujrzymy Boże działanie. I myślę, że były prośby, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Więc o co prosimy? Jakie są motywacje naszych próśb? I w jakim celu i do czego chcemy użyć tą Bożą odpowiedź w naszym życiu? Myślę, że te trzy pytania w jakiś sposób do czegoś nas mobilizują, abyśmy głęboko się zastanowili, kiedy stajemy przed obliczem Najwyższego Boga, kiedy postanawiamy swego serca wynurzyć taką czy inną prośbę przed Bożym Majestatem. Ja może posłużę się takimi kilkoma przykładami Pisma Świętego, gdzie Boże Słowo pokazuje nam, jakie prośby zesłali mężowie Boży do Boga, jakie były motywacje tych próśb, w jakim celu oni właśnie taką i w taki sposób formułowali swoje oczekiwanie, swoje prośby, kierując do żywego Boga. Ja myślę, że od tego jest bardzo mocno uzależnione, czy otrzymam odpowiedź od mojego Pana, czy mój Pan usłyszy, czy ją przyjmie i czy ona dotrze do Bożego Świętego Majestatu. Oczywiście moglibyśmy w tej chwili mówić o wierze, która jest potrzebna, bo jeżeli przystępuję do Boga, muszę wierzyć, że jest Bóg i żeby nagradzał, udziela swoje odpowiedzi na tych, którzy się go boją. Na pewno to jest istotne, ale chciałbym zwrócić naszą dzisiaj uwagę może nie na temat wiary, która jest tak potrzebna w życiu człowieka wierzącego, może też nawet nie na temat świętości, która otwiera drogę do tego, aby w modlitwach odbierać z ręki Boga Bożą odpowiedź, ale właśnie zatrzymam się. O co prosimy? Jakie są motywacje naszej prośby i do jakich celów chcemy użyć odpowiedź, którą Bóg nam udzielił? Pierwszym takim miejscem Pisma Świętego dobrze znanym jest to pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, jest mowa o wspaniałym mężu Bożym, jakim był król Salomon. Może ja przeczytam ten trzeci rozdział pierwszej Księgi Królewskiej od 5 do 12 wersetu. W Gibeonie okazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł mu: proś, co Ci mam dać? Proszę zwrócić uwagę. Ukazuje się Bóg na Salomona i daje mu pytanie, daje mu takie zaprasza, bo i mówi: proś, co mam Ci dać? Salomon odrzekł: Ty okazałeś temu słudze Dawidowi, mojego ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie, w prawości serca i zachowałeś dla niego tą wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz ten Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, którego wybrałeś, ludu licznego, którego trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkości jego ilości. Daj przeto temu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud i rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten tak ogromny lud. I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Wtedy rzekł do niego: dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o święta Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby mi być posłusznym, że to uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, żeby Twoje jeszcze nie było dobrze znana historia. Oto Salomon staje przed wielkim zadaniem. W miejsce ojca Dawida zasiadł na tronie narodu, królestwa, państwa Izraela. Salomon znał sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nim spoczywa. Wiedział dokładnie ciężaru decyzji, które będzie podejmował. I prosi, kiedy usłyszał od Boga, że ma ten przywilej, ma tą możliwość, aby prosić Pana Boga, jego celem było jedno. Skoro Panie, jestem królem, to naucz mi, pozwól mi, daj mi rozum, abym to królestwo, abym tą rolę króla spełniał w sposób dobry i prawidłowy. Abym umiał rozróżniać między dobrym i złem. Abym wydawał słuszne sądy i wyroki, które będę musiał to realizować. Zwróćcie uwagę, że Salomon podszedł do tej możliwości, gdzie miał możliwość poprosić Pana Boga bardzo odpowiedzialnie. Zrozumiał, co jest przed nim. Rozumiał, że sprawować władzę królewską może tylko wtedy, dobrze sprawować władzę królewską może tylko wtedy, gdy Bóg napełni jego serce rozumem. Jego motywacja była jedno. Panie, skoro postawiłeś mnie królem, to chciałbym, aby to królestwo funkcjonowało zgodnie z Twoją świętą wolą. Tą prośbę, tę motywację Pan ocenił bardzo pozytywnie. Mówi dobrze i wymienia rzeczy, które też mógł prosić ten człowiek. I mówi dlatego, że nie prosiłeś o te inne rzeczy, ale prosiłeś rzeczy, które pozwolą Cię, aby mój lud był bezpieczny i żył zgodnie z moim prawem. Dlatego daję Ci rozum, daję Ci mądrość, daję wlewa w Twoje życie tak, że ani przed Tobą, ani po Tobie nie będziesz takiego człowieka, który by posiadał tyle mądrości. Czyli motywacją prośby męża Bożego Salomona było jedno. Boże, ja chcę wykonać Twoją wolę. Ja chcę godnie reprezentować Ciebie w państwie Izraela. Kiedy sięgniemy do drugiej takiego przykładu biblijnego, jest to druga księga królewska. Drugi rozdział w tej drugiej księdze królewskiej znowu dotyka wspaniałych dwóch mężów. Proroka Eliasza i proroka Elizeusza. Następuje moment, gdzie prorok Eliasz zgodnie z Bożym poleceniem ma być zabrany z tej ziemi. Elizeusz, który przybywał jakiś czas z mężem Bożym Eliaszem, on wiedział, że w tym człowieku Eliaszu działa Boży Święty Duch. On wiedział dokładnie, że Eliasz był prowadzony Bożą mocą. On mógł wiele wydać świadectw o cudownym działaniu Boga w życiu Eliasza. I kiedy następuje moment, że Eliasz będzie odchodził z tej ziemi, Elizeusz zdaje sobie sprawę, że jakby wejdzie w ten urząd po Eliaszu, znowu możemy zauważyć bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie drugi rozdział i dziewiąty werset. Gdy zaś przyszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty do ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech przypadną mi w udziale 2/3 twojego ducha. Proszę zwrócić uwagę, Elizeusz prosi, Elizeusz zdaje sobie sprawę, że pełnić tą służbę proroka jest niemożliwe bez mocy i siły Bożego Świętego Ducha. Elizeusz też podchodzi w bardzo taki pokorny sposób podchodzi do tej sprawy. Nie mówi, daj mi całego tego ducha, czyli ten pełen wymiar tego wszystkiego, co doczyniłeś. Ale zdaję sobie sprawę, mówi, pozwól, daj mi 2/3 tego ducha. Elizeusz odpowiedział, bo trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeżeli mnie ujrzysz, kiedy będę od ciebie wzięty, spełni się to, jeśli nie, to się nie spełni. Muszę zwrócić uwagę na odpowiedź Eliasza. Eliasz nie mówi, dam ci lub nie dam ci. Eliasz zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to nie w jego ręku się znajduje. Czyli odwołuje się do trudnego wydarzenia, które nie on reżyseruje, nie on prowadzi. On wie, że ma być zabrany. On wie, że bo to są ostatnie chwile jego życia, ale tak dokładnie nie wie, w jaki sposób się będzie. I kiedy Elizeusz mu zdaje tą prośbę, Eliasz odpowiada tak i kieruje jego i swoją uwagę na Boga. I mówi, jeżeli, jak mówię teraz swoimi słowami, jeżeli Bóg mnie zabierze w taki sposób, że będziesz, ujrzysz mnie, to ci się stanie. Ale jeżeli mój Bóg zabierze w taki sposób, że nie, to nie stanie. Czyli zauważymy, że Eliasz bardzo wyraźnie oddaje tą sprawę w ręce żywego, świętego Boga. I znowu zauważymy, kiedy czytamy dalej, że Elizeusz był wspaniałym mężem, prorokiem Bożym Izraelu. On wiedział o tym, że pełnić pracę bez Ducha Świętego, bez autoretu, bez namaszczenia Bożej łaski, bez siły, którą Duch Święty wlewa, Bóg wlewa do serca człowieka, jest niemożliwe, aby wykonać zadanie, które stoi przed nim. Możemy znowu zauważyć, że Elizeusz, mając świadomość odpowiedzialności, która spadnie na niego, oczekuje, prosi, aby to Boże wyposażenie, które mieszkało w Eliaszu, zamieszkało w jego sercu. Kiedy otworzymy sobie następny przykład, druga księga królewska, 20 rozdział, znajdziemy znowu taki ciekawy opis, który chyba wszyscy bardzo dobrze znamy, a mianowicie wydarzenie, pewna sytuacja u Chizkiasza. Ja nie będę opowiadał całą tą historię, więc znamy dokładnie to wydarzenie, kiedy Chizkiasz zachorował, kiedy przyszedł prorok, który uznajmił pewne prawo Boże, kiedy ten Chizkiasz odwrócił się do ściany, zapłakał, Bóg ponownie posyła proroka i ten prorok mówi tak. Chizkiasz zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy, a ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się też cofnąć o 10 stopni? Chizkiasz odpowiedział, to dla ciebie posunąć się o 10 stopni, to dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, nie raczej cień cofnie się wtedy o 10 stopni. Musimy mieć uwagę, że w tym miejscu Chizkiasz próbuje wzmocnić swoją wiarę. On słyszy od Boga, od proroka Izajasza pewne polecenie. I kiedy usłyszał taką możliwość, że może prosić Pana i Pan da mu znak, który spowoduje, że takim widocznym znakiem, że słowo Pańskie się spełni, Chizkiasz chce podbudować swoją wiarę. Chce usunąć wszelkie wątpliwości. Nawet w tym miejscu mówi, dla ciebie jest łatwiej, abyś przyszedł do przodu. Nie, niech on raczej cofnie się do tyłu. Co jest niemożliwe, że nigdy w życiu takiego rzeczy ludzie nie oglądali. Wiecie, jakby prowokuje do tego, aby to, co się wydarzyło, w sposób jasny, dobitny, było wykonane ręką żywego, świętego Boga. I Bóg to czynił. Chizkiasz potrzebował w tym miejscu wzmocnienia swojej wiary. Chizkiasz potrzebował, aby jego wiara była mocno utwierdzona, aby z wiarą spoglądał na słowa obietnicy, które słyszał od proroka Izajasza. Czyli zauważymy znowu, że następnym takim motywacją tej prośby, którą Chizkiasz wołał do Boga, to było właśnie to, aby jego wiara była ugruntowana i wzmocniona, aby z pewnością oczekiwał tego cudu, który przepowiedział mu prorok. Mam jeszcze taką jedną historię życia męża Bożego Eliasza, gdzie w pierwszej księdze królewskiej, 19 rozdział, przeczytamy w 4 wersecie znowu ciekawą rzecz. Myślę, że o proroku Eliaszu nie ma potrzeby za dużo mówić, my wszyscy tego człowieka dość dobrze znamy. To jest taka szczególna serwetka na stronicach Pisma Świętego. Ale w jego życiu coś się wydarzyło. 19 rozdział, 4 werset. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod trzecie szakie jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod oczami jałowca. Lecz on dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, pośród się. Pewne bardzo trudne wydarzenie w życiu tegoż męża spowodowało, że Biblia mówi, ma Panie, dosyć już jest. Weź moje życie. Ja już nie chcę żyć więcej. Ja nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz woła. O co rzecz? Eliasz, którego Bóg tak bardzo wyraźnie słyszał i reagował na jego modlitwy, właśnie z tym deszczem, o którym będzie wspomniane w liście męża Bożego Jakuba, ale ten Eliasz woła o coś do Boga. Ten, który zawołał do Boga, o to, aby stąpił ogień i ogień stąpił i pochłonął tą ofiarę, którą żądał, wyraźny sygnał, że Bóg jest Bogiem. Eliasz, który modlitwy jego słyszał jego Bóg. I naraz ten człowiek modli się. Ale akurat w tym miejscu nie była ta jego modlitwa zgodna z Bożą wolą. Nie miał Eliasz prawidłowych motywacji. Trud, problemy, ciężar życia, odpowiedzialność, która spoczywała na nim, a zarazem widok tego Izraela, który ciągle i ciągle odwracał się od Bożej prawdy, od Bożej drogi, spowodowała, że Eliasz postąpił jak każdy chyba człowiek. Panie, mam dosyć tego, ja już nie chcę. Lepiej mnie zabić, ale lepiej było, gdyby się skończyło moje życie. Przecież ja nie jestem lepszy niż moje ojcowie. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg reaguje na tegoż człowieka, męża Bożego, wspaniałego męża Bożego, na jego niewłaściwą motywację tej jego treści modlitwy. Tak jakby w ogóle tego nie było. Lecz mówi Słowo Boże, i kiedy on się położył i zasnął, oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań i posił się. I dalej go Bóg posyła do swojej pracy. Proszę zwrócić uwagę, że ta modlitwa, przynajmniej w tym miejscu Pisma Świętego, nie zauważamy, żeby Bóg jakby podniósł się do tej modlitwy. W ogóle to miejsce Pisma pokazuje, że Eliasz powiedział, Bóg tego nie zaakceptował, nie podniósł się do tej modlitwy, bo nie była ona zgodna z jego oczekiwaniem. Eliasz prosił o coś, co nie było, na to nie było Bożej woli. Eliasz prosił o coś, co by spowodowało, że jego trud, praca i cierpienie dla Bożej woli chciały, aby one były skrócone. Boża wola była inaczej. I Pan tutaj jakby nie reaguje, mówi, posłuchać anioła, mówi, wstań, posi się i posyła tego męża Bożego dalej do wykonania działania. Ciekawa jest historia wspaniałego męża króla izraelskiego, która z kolei jest zapisana w księdze Izajasza. Znowu zauważymy coś ciekawego. Ja z tego czasu poszukiwałem się już tą wypowiedzią, tym właśnie momentem, kiedy właśnie ten człowiek, kiedy on zawołał, jest to mowa o Achazie. Kiedy Bóg mówi do niego, kiedy mu wydaje pewne polecenie, mówi, słuchaj, możesz poprosić mnie, abym dał ci jakiś znak, abyś miał to pewne przekonanie, abyś miał tą pewną pewność, że rzeczywiście się tak to dzieje. I proszę zwrócić uwagę, 7 rozdział księgi Izajasza od 10 wersetu. I znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga. Czy to głęboko w podziemiu, czy też wysoko w górze. Na to odpowiedział Achaz. Nie będę prosił, nie będę prosił Pana. Proszę zwrócić uwagę, Achaz wiedział i znał głos swego Boga. I kiedy usłyszał ten głos Boży, kiedy otrzymał pewne polecenia od swojego Pana, znając głos swojego Boga, nawet kiedy Bóg mu zaproponował, słuchaj, możesz prosić o pewien znak dla siebie, ja ci dam pewien znak, aby się to potwierdziło. A Achaz mówi, o nie będę prosił Pana Boga. Myślę, że to jest taka wspaniała lekcja dla nas. Dzisiaj bardzo często człowiek jest taki, że chciałby pójść, wybaczcie za moje słowo, ale właśnie dajmy na pewną łatwiznę. Czasami ma pewien dylemat, jak postąpić, jak uczynić. I zamiast sięgnąć do Biblii, do Bożego Świętego Słowa, przeczytać, jaka jest Boża wola, to człowiek chciałby, a niech Pan mi odpowie. Niech Pan mi odpowie. To by było najlepiej. Niech Pan da jakiś znak. To by było najlepiej. I rzeczywiście, nasz Pan jest takim, że odpowiada, że często pokazuje swoje znaki. Ale drodzy, jednak trzeba być bardzo ostrożny, tak jak Bóg. On znał głos swego Boga. On nie miał wątpliwości, że ten głos, który mówił do niego, był głosem Bożym. I nawet kiedy Bóg mu zaproponował, aby on prosił o znak, mówi o nie, ja nie będę kusił mojego Boga. Kiedy czytalibyśmy dalej, możemy zauważyć, że Bogu się to bardzo podobało, że ten człowiek, znając głos swojego Boga, otrzymując od niego polecenia, nie odważył się prosić o znak, nawet określił, że jest dopuszczeniem Boga, skoro on ma świadomość, że to jest znak. Zrozumiewanie, że Biblia do nas coś mówi i jest coś napisane w Bożym Świętym Słowie, to myślę, że droga, która Achaza jest wspaniałym przykładem, jak należy przystępować do każdego miejsca Pisma Świętego. Ale przechodzimy do Nowego Testamentu. Kiedy otworzymy sobie księgę męża Bożego, list męża Bożego Jakuba, czytamy coś bardzo ciekawego. Znowu Jakub odnosi się w tym czwartym rozdziale trzeciego wersetu, odnosi się do pewnej bardzo istotnej sprawy, a mianowicie odnosi się do próśb. I może przeczytajmy od pierwszego. Skądże spory, skąd walki między wami, czyż nie pochodzą one z namiętności waszych, które zawsze mówią w wątkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Proszę zwrócić uwagę, Jakub mówi bardzo wyraźnie, prosicie, a nie otrzymujecie. Bo źle prosicie. Dlaczego źle prosili? Bo ich motywacja tych próśb, oczekiwanie na odpowiedź Boga, one nie były zgodne z Duchem Chrystusowym, z Duchem Ewangelii, z Duchem Prawdy, która jest zapisana na stronicach Pisma Świętego. Słowo mówi bardzo wyraźnie, bo chcecie to zużyć na zaspokojenie swojej namiętności. Bo chcecie to użyć dla potwierdzenia, być może, swego niewłaściwego postępowania. I Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, prosicie, a nie otrzymujecie, mówię tej chwili swoimi słowami, bo wasze motywacje, bo cel, do którego chcielibyście użyć Bożą odpowiedź, nie jest właściwa. Ona nie jest skierowana w tym kierunku, aby w tym było uwielbione imię Boże, aby było wywyższone Boże święte majestat, aby służyło to ku zbudowaniu i wzrastaniu wiary, aby to towarzyszyło do tego, aby człowiek jeszcze głębiej zanurzył się w świętości, czystości, skromności Chrystusowej, lecz zupełnie inna jest motywacja. Proszę zwrócić uwagę, jak Bóg przygląda się bardzo wyraźnie, jaki ja mam cel, kiedy proszę Boga. Na co ja oczekuję, kiedy proszę Boga. Wiecie, może to, co powiem, to będzie takie bardzo drastyczne, ale swego czasu byłem świadkiem, kiedy jedna osoba podczas właśnie takiej różnej dyskusji, ja myślę, że to jej się ona podejrzewam, tak powiem, że najprawdopodobniej sama później żałowała, kiedy siebie usłyszała, co powiedziała, w pewnym fervorze mówi, o Panie Boże, najlepiej to zabierz, niech umrze. Kochani, proszę zwrócić uwagę, kiedy już zabrakło pewnych rzeczy, niech to zabierz, niech umrze. Myślę, że tutaj powinniśmy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, jakie są motywacje, kiedy ja proszę. Nawet jeżeli proszę o zdrowie. Dlaczego ja proszę o zdrowie? Nawet jeżeli proszę o inną rzecz. Jaki jest cel tej mojej prośby? Na pewno, żeby mnie nie bolało, żeby nie było chore. Ale przypominam sobie pewną modlitwę o Chrzest Duchu Świętym, gdzie było wiele osób, które wyszły do tej modlitwy, aby prosić Boga, aby Duch wylał swoją łaskę i był tam pewien starszy człowiek, ponad 70-letni brat. Wiecie, kiedy bracia prowadzący zadali pytanie, słuchajcie, ale powiedzcie, dlaczego pragniecie Chrztu Duchu Świętym? Padały różne odpowiedzi. Ja nie będę powtarzać, ale zatrzymam się na odpowiedzi tego naszego starszego brata. Wiecie, co on powiedział? Drodzy, tak bardzo chciałbym, aby te dni mego życia, które jeszcze są przede mną, które Bóg mi jeszcze da, one zaowocowały chwałą, uwielbieniem i wywyższeniem Bożego Majestatu. Aby moje życie było życiem czystym i godnym mego mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wyobraźcie sobie, że tak jak już Pan Bóg uczynił, myślę, że to był taki wyraźny sygnał, że kiedy tylko mówili Pana do modlitwy, bardzo szybciutko, można powiedzieć, w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund, ten człowiek zaczął wspaniale płynnie modlić się w obcym języku, zalany łzami, wypełniony radością, wypełniony błogością. Wszyscy prosili o przez Duchu Święty. Ale myślę, że ten człowiek w tym momencie miał prawdziwe motywacje. Motywacje, które były miłe dla żywego Boga. Pragnienie, które były miłe dla Bożego Majestatu, na które Bóg odpowiedział dokładnie tak, jak odpowiedział w przypadku męża Bożego Salomona. Jak ważne jest, dlaczego proszę, do czego chciałbym to służyć? Dlaczego ten cel jest tej mojej prośby? Czasami proszę, dlatego że chciałbym się czymś pochwalić, chciałbym pokazać, że jestem taki czy inny. Czasami proszę, dlatego że to w jakiś sposób podniesie mój autorytet, czy coś jeszcze innego. To nie są prawidłowe nasze motywacje. Ale jeżeli w tych motywacjach jest pragnienie służby dla Boga, pragnienie uwielbienia, wywyższenia Bożego Majestatu, jeżeli w tych prośbach motywacja jest, abym ja był jeszcze bliżej mego Boga, był bardziej otwartym jest na Jego działanie, miał więcej siły do poświęcenia się dla Niego, do oddania się w służbie dla Jego Majestatu, miał jeszcze więcej siły do modlitwy, do postu, czyli szukania oblicza Bożego, to te motywacje, one są miłe dla Boga i nie są to modlitwy, o których Jakub powiedział, że źle prosić. Ale jeżeli te motywacje są zupełnie inne, to wtedy usłyszymy, nie otrzymuję, bo źle po prostu proszę. Dlatego, że chciałbym zaspokoić siebie, zaspokoić swoją próżność, a w tym przypadku znowu odbił mi namiętność. Myślę, że to jest tak istotne, jaka jest motywacja w mojej modlitwy. Ja myślę, że bardzo często w mojej motywacji jest uzależnione to, na chwilę i jak szybko otrzymam od Boga Bożą odpowiedź. Myślę, że to jest tak bardzo istotne, czy rzeczywiście chcę przełożyć to na wierną służbę dla Boga, czy chcę przełożyć tą Bożą odpowiedź na to, aby imię Boga było uwielbione, czy też chciałbym troszeczkę podnieść swoje ego. Bo kiedy czytamy inne miejsca Pisma Świętego i Starego Testamentu, możemy zauważyć, że czasami ludzie chcieli, prosili, ale po to, aby ich ego było wykuplone, aby ich osoba była w jakiś sposób bardziej widoczna i zaznaczna. I takie modlitwy Bogu się nie podobały. I Jakub nazywa to źle prosicie. Więc myślę, że jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy mogli o tym ciągle pamiętać. Psalmista mówi bardzo ciekawie, o co i w jaki sposób prosi Boga. Psalmista pokazuje cel swojej modlitwy, którą zasyła do żywego Boga. A mianowicie Psalm 27 i 4 werset. Psalm 27 i 4 werset. Psalmista mówi tak bardzo prosto i jednoznacznie. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Myślę, że ta prośba tego psalmisty była bardzo ciekawa. Miał jeden cel, jedno znaczenie, o jedno zabiegał, o jedno prosił, aby zawsze przybywać ze swoim Panem, aby zawsze odczuwać Jego łaskę i bezpieczeństwo, aby zawsze Jego moc przenikała Jego serce. Chociaż w takim miejscu nie jest napisane to, co w tej chwili powiem, ale dołączając inne miejsca, jak bardzo wyraźnie się to komponuje. Jeżeli on prosił o jedno, aby mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia swego, to znaczy, że psalmista wiedział dokładnie, co trzeba uczynić, aby mieszkać w domu Pana. Obok prośby, którą kierował, którą zasyłał, którą wypowiadał przed Bogiem, jest potrzebne czyste, święte życie. Jest potrzebne zachowanie Bożego prawa. Jest potrzebne dostosowanie się do Bożego niebieskiego oczekiwania. W Proszę zwrócić uwagę, jak powiedziałem, tym przekładem się posłużyłem w niedzielę o Gedeonie. Jest taka ciekawa rzecz. Kiedy Gedeon usłyszał, że ma uczynić pewną rzecz w imieniu żywego Boga i usłyszał posłańca Bożego Pan z Tobą, to mu się obruszył. Jak z nami? No jeżeli on z nami, to dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego ten lud nas tak niszczy? Ale Gedeon jakby zapomniał, że Pan, jego działanie, jego moc, jego autorytet działa tam, gdzie jest posłuszeństwo jego świętej woli, gdzie wykonuje się zadania postawione przez Boga, gdzie świętość nie jest na ustach, ale w życiu, w postępowaniu, w wytrzymywaniu przed obliczem żywego Boga. I psalmista mówi o jedno, proszę Pana, o to zabiega. Proszę zwrócić uwagę, że celem jakby całego modlitewnego życia psalmisty zmierzał w jednym kierunku. Co by nie było, to zmierzał w to jedno, aby mieszkał w domu Pana po wszystkie dni życia mego. To jest tak istotne. Psalmista nawet nie przenosi w tym momencie się do tego etapu wiecznego życia, czyli mówi o dniach swojego życia. On chciał, aby każdy dzień jego życia był niczym innym, ale przebywanie w tej łasce, w namaszczeniu, w obecności żywego, świętego Boga. I dlatego oto tak jest bardzo, to jest ważne. I jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego z listu, pierwszego listu Jana, gdzie mąż Boży zostawia nam taką bardzo ciekawą sprawę. A mianowicie 5 rozdział od 13 wersetu, wiersz list Jana. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest pewność, jaką mamy do Niego. I że jeżeli prosimy o coś, według Jego woli wysłuchuje nas. Proszę zwrócić uwagę. Taka jest pewność, jeżeli jaką mamy do Niego. I jeżeli prosimy, otóż według Jego woli wysłuchuje nas. A jeżeli prosimy niezgodnie z Jego wolą, to myślę, że możemy sobie sami udzielić odpowiedzi. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, jak Jan, mąż Boży, bardzo wyraźnie podkreśla, że taką tą ufność, ja wiem, że mój Pan mnie wysłuchuje wtedy, kiedy moja modlitwa jest zgodna z Jego wolą, zgodna z Jego oczekiwaniem. Kiedy w tej mojej modlitwie nie widać mnie, ale widać mojego żywego, świętego, wspaniałego Boga. Ja miałem taki przykład rozmawiać z pewnym człowiekiem, którego Bóg uleczył, uzdrowił w sposób bardzo jednoznaczny. I byłem przerażony, kiedy na spotkaniu z nim usłyszałem takie słowa. Wiesz, Bóg mnie z takiej jak wiesz, czego mnie wyratował, czego mnie zrobił, to znaczy, że ja teraz jestem wielkim mężem Bożym. Długo nie potrwało to wielki mąż Boży. Ten człowiek upadł i skończył tragicznie. Proszę zwrócić uwagę, obrócił chwałę Bożą, przyjął, jak chciał na siebie wskazać. Dlatego, bo ja tu będę kimś, bo ja i tak dalej, jak istotne jest, abyśmy byli w tym temacie modlitwy w pokorze i poniżeniu serca. I naprawdę już ostatnie miejsce, to jest 3 rozdział tego samego listu i 22 werset. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przekazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Proszę zwrócić uwagę, następne są dla nas dobrze znane, które nam pokazuje, że otrzymamy od Boga to, o co będziemy Go prosić, pod warunkiem, że przestrzegamy Jego przykazania i czynimy to, co jest miłe w Jego oczach. Możemy zauważyć to, że na podstawie tych kilku cytatów Pisma Świętego i przykładów, jak ważna jest motywacja mojej prośby. Jak ważne jest, do czego ja chcę użyć w odpowiedź Bożą, na którą potrzebuję od mojego Boga. Jak ważne jest, o co ja proszę mojego Boga. W jakim celu ja proszę mojego Boga o jego pomoc, o jego łaskę. Tam, gdzie jest dobra motywacja, tam, gdzie jest dobra. tam gdzie jest kierunek uwielbienia, wywyższenia Boga, tam gdzie jest szukanie woli Bożej i zgodnie z wolą Bożą zasyłane modlitwy, tam mamy biblijną i Bożą gwarancję, że Bóg wysłucha taką modlitwę. Ale gdy to będzie modlitwa Eliasza, tego zmęczonego Eliasza, ja go nie potępiam, ani go nie krytykuję, daleko mi jest do niego, ale ten człowiek w tym momencie jakby odezwało się mi taka ludzka natura. Panie, zabierz mnie, dosyć, nie chcę dalej żyć. Mam dosyć tego wszystkiego, ileż będę uciekał. Mogliby sięgać jeszcze w inne miejsca. Zostałem tylko ja sam. Nie Bóg znowu mówi, Eliaszu, to jest nieprawda, czy ty zostałeś sam, albowiem zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie oddali pokonu dla Baala, którzy są gorliwymi wyznawcami moimi, czcią moje imię. Zwróćcie uwagę, ten wspaniały człowiek, ten potężny mąż Boży, którego Bóg zabrał z tej ziemi, w tym wodzie ognistym, czyli człowiek, który był bardzo, bardzo blisko Boga, miał taki moment w swoim życiu, że skierował modlitwę niezgodną z Bożą wolą, niezgodnie z Bożym oczekiwaniem. Tak pozwolił sobie na takie ludzkie podejście. Po co mi się dalej męczyć? Po co mam dalej cierpieć? Po co ja mam ciągle uciekać? Dlaczego mam ciągle prześladowany? Dlaczego mam ciągle odmawiany? Koniec, ja odejdę. I tam jest taki ciekawy przykład. Tak, czytając to miejsce pisze się tego, powtórzę jeszcze raz, to miejsce prawie jakby Bóg w ogóle nie zwracił, nie zwrócił uwagi na jego prośbę, ani go dotyka, mówi, słuchaj Eliaszu, posiedź się i pójdziesz dalej. Nie niedziela, przyjąłem, nie przyjąłem, będziesz żył, nie będziesz żył, w ogóle Bóg nie zwrócił w tym miejscu uwagi. Więc ważne jest, bracia, nasze siostry, w naszych modlitwach, o co prosimy, w jakim celu prosimy i jakie są nasze motywacje. Dlatego dałby nam Bóg, abyśmy przychodząc w naszych modlitwach i prośbach, o tych rzeczach pamiętali, bo możemy otrzymać odpowiedź i możemy wołać i Bóg nam je odpowie. A będzie to zależone nie od tego, że Bóg nas nie słyszy, ale od tego, że moje motywacje, mój cel w mojej prośbie nie jest, nie wpisuje się to Boże oczekiwanie i w Bożą wolę. Nie jest to zgodnie z Bożym planem, którego Bóg użył, ustanowił do mojego życia, do mojego postępu, do mojej pielgrzymki na tej ziemi. Dlatego życzę sobie i Panu, aby nasze modlitwy były szczere, otwarte, z wiarą, z głęboką trudnością, z dobrymi motywacjami, oczekując na wolę Bożą, wykonywać Boże dzieło i odbierać z ręki naszego Boga Bożą odpowiedź i Boże błogosławieństwo. Amen.